Wiadomość w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że jeśli będą zgłaszane międzynarodowe inicjatywy dotyczące rozszerzenia sankcji wobec Rosji, Polska na pewno będzie się włączała. Słowa te padły w Bułgarii podczas wspólnej konferencji z prezydentem tego kraju. Andrzej Duda zaznaczył, że duża część wspólnych rozmów była poświęcona sytuacji na Morzu Azowskim. Podkreślił, że konieczne jest przywrócenie ładu i deeskalacja konfliktu.
Ja mogę tylko ze swojej strony powiedzieć, że Polska włączy się w działania międzynarodowe, które będą przez społeczność międzynarodową tutaj realizowane po to, aby właśnie doprowadzić do jak najszybszego zakończenia i rozwiązania tego konfliktu. No, Rosja dzisiaj okupuje teren Ukrainy. Nie ma wątpliwości, że Rosja jest agresorem. Nie ma wątpliwości, że po raz kolejny doszło do złamania prawa międzynarodowego i zawartych porozumień pomiędzy Rosją a Ukrainą, jeżeli chodzi o choćby żeglugę na Morzu Azowskim. W związku z powyższym to jest coś, czego zaakceptować nie można i Polska się z takim działaniem absolutnie nie godzi.
Ukraina ogłosiła stan wojenny w części kraju po zaatakowaniu w niedzielę przez Rosję trzech okrętów ukraińskiej marynarki wojennej w cieśninie Kerczeńskiej między Morzem Czarnym a Azowskim. W wyniku zdarzenia rannych zostało kilkunastu ukraińskich marynarzy. Ukraińskie jednostki zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie oddziały specjalne i obecnie znajdują się w porcie w Kerczu na kontrolowanym przez Rosję Krymie. Były szef KNF Marek H. został zatrzymany przez CBA i usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez inną osobę. Za taki czyn grozi kara do 10 lat więzienia. Podejrzany o proceder został wezwany do złożenia zeznań przed katowicką prokuraturą. Dr Roman Marzec, były funkcjonariusz CBA, wyjaśnia, że sprawa Marka H., wbrew opinii opozycji, przebiega zgodnie z zasadami procesowymi.
Cała taktyka działań dochodzeniowo-śledczych jest realizowana w oparciu o pewnego rodzaju zachowania, taktykę czy też plan poszczególnych działań i jeżeli doszło do przestępstwa, które nie jest przestępstwem wymagającym natychmiastowego zabezpieczenia śladów, trudno mówić tutaj o działaniach jakichś natychmiastowych, realizowanych zwykle przy czynnościach mówiących o zatrzymaniu chociażby na gorącym uczynku czy bezpośrednio po zdarzeniu. Ta sprawa miała miejsce jakiś czas temu, w związku z czym jakaś nagłość czy też pilność realizacji pewnych przedsięwzięć nie jest w tym przypadku wymagana. To jest po prostu rutynowe działanie polegające na systematycznym zabezpieczaniu dokumentów.
Marek H. w zamian za około 40 milionów złotych miał zaoferować przychylność dla placówki bankowej Leszka Czarneckiego, właściciela Getty Noble Bank. Czarnecki nagrał rozmowę z byłym szefem KNF i zawiadomił prokuraturę. Po tym jak 13 listopada sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza, Marek H. podał się do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki przyjął rezygnację i powołał nowego szefa KNF. Śledczy wszczęli postępowanie na polecenie prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro. Wtorek był kolejnym dniem przesłuchań przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw VAT. Do złożenia zeznań wezwani zostali kolejni byli wiceministrowie finansów w rządzie PO-PSL.
Jako pierwszy na pytania śledczych odpowiadał Dariusz Daniluk. Funkcję wiceministra pełnił w latach 2008-2011. Co więcej, od marca 2008 do lipca 2010 był głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych. W czasie przesłuchania wielokrotnie zaznaczał, że jego obowiązki nie obejmowały kwestii związanych z VAT oraz akcyzą. Świadek zaprzeczył, jakoby miał jakąkolwiek wiedzę na temat problemu, ponieważ nie zna odpowiednich analiz. Były wiceminister zapewnił o swoim zaufaniu wobec byłych władz resortu.
Kluczowe pytanie jest takie, skoro wszystko było dobrze, no to czemu było tak źle na końcu? Dlaczego ta luka wzrosła ponad trzykrotnie i utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie?
Nie jest moją rolą komentowanie tez, które Państwo stawiacie, tylko udzielanie odpowiedzi na pytania. Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to moja odpowiedź będzie brzmiała: nie mam danych, informacji, które pozwoliłyby mi ocenić skalę tak zwanej luki podatkowej oraz przyczyny jej powstania. No, gdybyście mnie Państwo zapytali, czy wiem, gdzie jest ten złoty pociąg na Dolnym Śląsku. No nie wiem, nawet się nie interesuję tymi poszukiwaniami.
Następnie przed komisją stanął Ludwik Kotecki, podsekretarz w resorcie finansów w latach 2008-2012, który później był także głównym ekonomistą ministerstwa. Przypomnijmy, że Sejmowa Komisja Śledcza zakresem swoich prac objęła lata 2007-2015. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Przygotowania do szczytu klimatycznego w Katowicach są zapięte na ostatni guzik, informuje Ministerstwo Środowiska. 24. sesja konferencji stron ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych rozpocznie się 2 grudnia, a zakończy 14. W wydarzeniu wziąć ma udział blisko 30 tysięcy delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu. Szef resortu środowiska, minister Henryk Kowalczyk, poinformował, że przygotowano 8 stref konferencyjnych oraz miejsca dla stoisk prawie 200 państw. Zapewnił, że bardzo aktywny będzie polski pawilon przygotowany przez Lasy Państwowe.
Tam też codziennie niemalże będą pokazywane też i nasze dokonania, osiągnięcia, ale też problemy i konferencje dotyczące ochrony klimatu w sposób wprost bezpośredni, ale też i pośredni będziemy też mogli zaprezentować światu nasze dokonania w dziedzinie ochrony klimatu, a one są już niemałe, wszak Polska zredukowała emisję CO2 od 1989 roku 30%, a więc ma już wielkie osiągnięcia.
Minister Henryk Kowalczyk dodał, że wierzy, iż finałem obrad będzie przyjęcie pakietu implementacyjnego, który zapewni pełne wdrożenie porozumienia paryskiego. Wojska inżynieryjne otrzymają roboty saperskie, które mają być używane do wykrywania i usuwania m.in. niewybuchów i min w ramach działań bojowych. Umowę na dostawy 35 kompletów robotów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym oraz amunicją podpisali Inspektorat Uzbrojenia oraz Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów. W uroczystości wzięli udział minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef resortu obrony podkreślił, że sprzęt jest niezwykle użyteczny, niezwykle ważny i niezwykle cenny dla Wojska Polskiego. Pogratulował też polskim inżynierom i konstruktorom.
To jest dowód tego, że potrafimy w Polsce zbudować sprzęt nowoczesny, sprzęt jakże potrzebny na potrzeby właśnie Wojska Polskiego. A dziękuję w imieniu żołnierzy Wojska Polskiego, w imieniu saperów, żołnierzy wojsk inżynieryjnych. To szczególny rodzaj wojska. Saperzy są na polu walki wciąż, również w czasach pokoju. Przecież w dziesiątkach tysięcy odnotowujemy odnalezione pozostałości niewybuchów, niewypałów z okresu II wojny światowej. Wciąż, każdego dnia saperzy Wojska Polskiego ratują w ten sposób zdrowie i życie mieszkańców naszego kraju, bo taka jest ich służba.
Robot patrolowo-przenośny będzie sterowany bezprzewodowo. Jest wyposażony w czujniki do rozpoznawania obrazu niezależnie od pory roku i doby. Dodatkowo sprzęt posiada urządzenia do wykrywania skutków użycia broni masowego rażenia oraz toksycznych środków chemicznych. Umowa przewiduje dostarczenie robotów w latach 2019-2021. Koszt inwestycji to 80 milionów złotych. Straż Ochrony Kolei świętuje swój setny jubileusz. Formację powołał 18 listopada 1918 roku marszałek Józef Piłsudski. Obchody rocznicowe odbyły się w Warszawie. Uroczystości swoim patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Ich centralnym punktem była msza święta, sprawowana w katedrze polowej Wojska Polskiego. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup Józef Guzdek, biskup polowy Wojska Polskiego. Funkcjonariusze SOK zdali egzamin z patriotycznej postawy w czasie, kiedy odradzało się nasze państwo, powiedział w homilii ksiądz biskup. Na uroczystości jubileuszowe licznie przybyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych, wojsko, policja, związki zawodowe oraz PKP. List do uczestników obchodów skierował też premier Mateusz Morawiecki. W nim prezes Rady Ministrów zwrócił uwagę na rolę SOG w budowie odrodzonej Polski. List odczytał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Dziś wspominamy tych, którzy w 1918 roku podjęli się arcytrudnego zadania odbudowy Polski po wojnie i polskiej państwowości po latach zaborów. To dzięki ich pracy i zaangażowaniu powstały sprawnie działające administracja, urzędy, służby państwowe i mundurowe. Wtedy też powołano do życia Straż Kolejową, z której bierze początek dzisiejsza Straż Ochrony Kolei. To formacja, która odgrywała ważną rolę w budowie stabilności i bezpieczeństwa naszej odrodzonej ojczyzny. Do dziś pełni swe zadania z zaangażowaniem, w poczuciu odpowiedzialności za nas wszystkich, powierzonych ich opiece.
Straż Ochrony Kolei, którą 100 lat temu powołał Józef Piłsudski, miała początkowo bardzo szerokie uprawnienia. Do jej zadań należało m.in. walka z przestępczością i ochrona ważnych obiektów przed sabotażem. Obecnie formacja liczy ponad 3000 funkcjonariuszy, którzy przez całą dobę dbają o bezpieczeństwo pasażerów. Sprzęt AGD zakupiony dzięki funduszom z Caritas Polska trafił do mieszkańców Albanii poszkodowanych przez powodzie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Caritas Polska i Caritas Albania, ambasador Polski w Albanii Karol Bachura oraz prezydent miasta Kamza położonego nieopodal stolicy kraju Tirany. To kolejny etap pomocy dla albańskich rodzin dotkniętych w ostatnich 2 latach skutkami żywiołu. Caritas Polska przeznaczył łącznie ponad 110 tysięcy euro uzyskanych podczas specjalnych zbiórek. Projekt pomocy podzielony był na 2 etapy, wskazuje ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta pracujący w Albanii.
Realizowany był w regionie Shkodra, gdzie pomagano ludziom bezpośrednio po powodzi w remoncie zalanych domów. Zakupiono cement, cegły, farby, okna, drzwi, meble, materace. Kolejnym etapem pomocy to zakup sprzętu AGD dla rodzin, które już uporały się ze skutkami powodzi. 70 lodówek, 75 pralek automatycznych, 20 kuchenek gazowo-elektrycznych, grzejniki, żelazka. Te artykuły zostały opatrzone logiem Caritas Polska i wręczone potrzebującym.
Wsparcie trafiło do ponad 130 rodzin z regionu Shkodra, położonego w północno-zachodniej części Albanii. To były wiadomości w Radiu Maryja.